Pan poseł Krzysztof Paszyk. Rozumiem, że później pan poseł Szynkowski, czy nie? Dobrze. Pan poseł Krzysztof Paszyk. W takim razie kolejność będzie taka. Pan poseł Krzysztof Paszyk, potem pan Bartosz Józwiak i następna kwestia. Proszę, pan zechce się odnieść. Proszę bardzo.
Jutrzejsza debata w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji w Polsce to jest oczywiście z jednej strony skutek bardzo niedobrych zmian, które jeszcze gorszych sposobów wdrażania tych zmian przez Prawo i Sprawiedliwość w naszym kraju, ale to wydaje mi się też jest i warto na to zwrócić uwagę, też skutek bardzo nieprofesjonalnych zabiegów dyplomatycznych przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, bo oto mamy do czynienia dzisiaj z wizytą pana prezydenta Dudy w Brukseli. Zaraz jutro pani premier Beata Szydło i to można powiedzieć jest stanięcie na wysokości zadania, tylko zbyt późno. Do tej pory przy całym szumie, który w Europie powstał, no mieliśmy z jakimiś takimi nieudolnymi próbami działania do czynienia, polegającymi na zapraszaniu ambasadorów do MSZ-u i to też nie przez przedstawicieli najwyższych stopni, jeśli chodzi o polską dyplomację. To się skończyło tak, jak się skończyło. Natomiast, panie pośle, no nie możecie mówić, że nic się nie stało, bo to historycznie jest po raz pierwszy wszczęta procedura wyjaśniająca wobec Polski. Ona nigdy przez 2 lata, jak obowiązują przepisy o jej możliwości wprowadzenia, to jest wstępna procedura. Ona nawet nie była inicjowana wobec pana premiera Orbana. Natomiast niestety, pan redaktor słusznie wspomniał, skutki tych działań będą kosztowały nas wszystkich, bo to nie tylko jest kwestia kredytów, ale szanowni państwo, zaraz każdy z nas, podjeżdżając na stację benzynową, poczuje skutki nieodpowiedzialnych decyzji, które będą się, czy już się przekładają słabnięciem złotówki, a to pociąga za sobą skutek w postaci droższego paliwa, a przez to i droższych produktów podstawowych.
I poprosimy posła Szynkowskiego o odniesienie się. Wiem, że jeszcze Bartosz Józwiak i mamy głos z sali, 2 pytania.
Nawet 2. Ja z żalem obserwuję, że państwo jesteście dramatycznie nieprzygotowani do tej rozmowy. No jeżeli pan poseł Paszyk mówi o tym, że nie było spotkań najwyższego szczebla z ambasadorem, a to pan minister Waszczykowski zaprosił ambasadora Niemiec do ministerstwa. Jeżeli pan mówi o tym, że jest jakaś procedura wszczęta, a jest mowa tutaj o wymianie korespondencji na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej zawieszonym w marcu 2014 na stronie Komisji, który nie jest źródłem prawa, który jest zawieszoną kartką na stronie Komisji Europejskiej i na podstawie tego ogłoszenia, można powiedzieć, Komisji Europejskiej rozpoczyna się dialog korespondencyjny z Polską, to naprawdę ja wiem, że być może państwa doradcy nie piszą w tych przekazach dnia tego wszystkiego, ale warto poczytać, warto zdobyć trochę więcej wiedzy i naprawdę rozmawiajmy o faktach, a nie tak sobie skaczmy odtąd dotąd. Ja jestem przywiązany do konkretu i bardzo proszę o konkret.
Panie pośle, to co takiego alarmuje prezydenta i premier, że wybierają się do Brukseli i Strasburga w takim razie?
Bardzo dobrze, że biorą udział w tym dialogu. Przecież my od początku powiedzieliśmy, że jeżeli są jakieś wątpliwości Komisji Europejskiej, jeżeli możemy coś wyjaśnić, to chętnie to wyjaśnimy.
Ale
takie debaty na temat różnych krajów
jadą wziąć udział w dyskusji, która nie ma większego znaczenia?
No ale ja teraz nie podważałem dyskusji, tylko tej dialogu z Komisją Europejską, tej wymiany listów. Debata w Parlamencie Europejskim, jak każda debata w każdym parlamencie, a tutaj jest szczególny rodzaj parlamentu, oczywiście ma swój ciężar gatunkowy i ma swoje znaczenie. Takie debaty przecież odbywały się w stosunku do innych krajów. Węgry, Rumunia, wielokrotnie Grecja.
A ilu polityków Prawa i Sprawiedliwości wybiera się jutro na tę debatę?
Nie dosłyszałem pytania.
Ilu polityków Prawa i Sprawiedliwości wybiera się na jutrzejszą debatę? Bo z tego, co mogliśmy przeczytać, 2 autokary.
Będą tam na pewno europosłowie. Nie wiem, nie liczyłem, nie sprawdzałem listy obecności, ani nikt jej tam nie odhaczał, ilu polityków Prawa i Sprawiedliwości jedzie. Będą tam osoby kluczowe z punktu widzenia reprezentowania interesu Polski. To znaczy pani premier Beata Szydło, pan prezydent wspomagany przez ministra spraw zagranicznych oraz wiceministra spraw zagranicznych do spraw Unii Europejskiej, który w tej sprawie odgrywa, rzekłbym, kluczową rolę i on doskonale wyjaśnia charakter tego dialogu z Komisją Europejską. Mówię tutaj o związanym wcześniej z Poznaniem byłym europośle Konradzie.
Szymański. I poprosimy czyli... jeszcze Bartosza Józwiaka z Kukiz 15 króciutko, bo mamy głosy z sali.
No ja wreszcie mi się udało do mikrofonu dostać, bo tak jakoś dziwacznie w tamtą stronę te mikrofony wybywają.
Może pan go zatrzymać tam dłużej przy sobie.
To będę się starał pilnować go. To, że obniżono, jedna z agencji ratingowych obniżyła tą naszą wiarygodność, to oczywiście jest rzecz przykra, ponieważ zawsze to, jak tu wszyscy podkreślili, odczujemy to właśnie w skutkach finansowych, czy droższych kredytów, czy też właśnie konkretnie w cenach, jakie będziemy płacili. Natomiast no, naprawdę zauważmy, że jest to decyzja polityczna. Tak naprawdę jest to decyzja polityczna, która wynika z tego, co tak naprawdę dzieje się w tej chwili na linii Bruksela Warszawa.
Natomiast, czy przez to jest mniej ważna?
To nie chodzi o to, że jest mniej ważna. Natomiast my cały czas patrzymy na to, co Polska zrobiła źle, co Polska, gdzie leży wina po stronie polskiej. Ale zobaczmy, w jaki sposób zachowuje się Bruksela. Przecież ten konflikt wynika z tego, że rząd nie chce do końca realizować tego, czego by sobie życzyli niektórzy politycy Brukseli, bo uważa, że nie jest to dobre dla Polski. Czyli jakby próba wejścia na upodmiotowienie się jako państwa kosztuje nas to, że w Brukseli robi się wielki krzyk, rozpoczyna się procedurę, która i tak do niczego wielkiego nie doprowadzi. No, szanowni państwo, w pewnym momencie, na pewnym etapie jest potrzebna jednogłośność decyzji i taka decyzja nie zapadnie. Znamy to, co powiedział premier Węgier i nie musimy się tego specjalnie obawiać. Te procedury już się nieraz wobec innych państw toczyły. Natomiast ja uważam, że tak naprawdę trzeba też w którymś momencie sobie powiedzieć, na ile chcemy budować tylko i wyłącznie wizerunek, przypodobując się niektórym politykom z Brukseli, a na ile chcemy tak naprawdę prowadzić politykę państwa podmiotowego, na który prędzej czy później Bruksela będzie się musiała zgodzić, tak jak godziła się w innych przypadkach.
Mamy jakieś 20 minut, a wiem, że tutaj Andrzej czeka z głosami z sali.
Tak, no już dobrze, to może do pańskich słów odniosę się troszkę później, a teraz oczywiście państwo, proszę bardzo.
Ja tutaj ugrupowanie pana Kukiza wyjaśniło wiele moich pytań, które właśnie zgadzam się stuprocentowo właśnie na temat Bruksela i tak dalej, relacje nasze. Ale do pana z PO i koalicji PSL mam takie pytanie. Jak jest tak wspaniale, jak jest tak dobrze, to czemu jest tak źle zwykłemu obywatelowi, który średnio w naszym wspaniałym regionie pracuje w magazynach, pracuje w sklepach, w różnych dyskontach i zarabia góra 1500 zł na rękę. I dlaczego jest tak dobrze, tak wspaniale? Jak ma swoją działalność gospodarczą, to musi opłacić ZUS i wszystkie inne rzeczy, to jest koło 1500 zł. Musi to zarobić, żeby to opłacić. Jest wspaniale, mamy rozwój gospodarczy, mamy PKB, mamy wszystko, ale nie mamy pieniędzy.
To jest, panie pośle, trochę też proszę. Pytanie o odpowiedź na pytanie, które pan zadał przed tą debatą nam, jak niskie jest bezrobocie w Poznaniu. To jest druga strona tego niskiego bezrobocia.
To są bardzo ważne rzeczy, które pani poruszyła, więc też między innymi mówimy o płacy minimalnej, mówimy o minimalnej stawce godzinowej, bo zdaję sobie sprawę, że kwestia dotycząca wysokości pensji jest rzeczą kluczową, ale też chyba zgodzi się ze mną z pani, że szczególnie w tych trudnych czasach kryzysu gospodarczego podstawową rzeczą było to, aby utrzymać zatrudnienie i to udało się zrobić. Wyprowadziliśmy Polskę z nadmiernego deficytu, a w tej chwili był i też to założyliśmy w projekcie budżetu, który w tej chwili kontynuuje obecna koalicja rządząca, także podwyżki na przykład w sferze budżetowej, ale absolutnie. W tej chwili najważniejszą kwestią jest to, żeby ten wzrost gospodarczy także się przełożył na do kieszeni przeciętnego Kowalskiego. Tutaj pełna zgoda i ja mam taką nadzieję, że właśnie te ustawy, te dobre ustawy, które byłyby przygotowywane przez Prawo i Sprawiedliwość, na pewno zostałyby poparte. Tylko niestety tych ustaw nie ma i z tym jest problem, a między innymi takie działania, które mamy w tej chwili, kwestia obniżenia ratingu, kwestia obniżenia wiarygodności Polski, to także będzie się przekładała na tak ważne inwestycje, które będą powodowały to, że będą nowe miejsca pracy, na przykład w Wielkopolsce, więc te rzeczy absolutnie są ze sobą powiązane, ale jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego, żeby pensja minimalna, przypomnę, w 2007 roku pensja minimalna była na poziomie 800 zł, po rządach Platformy Obywatelskiej PSL PRL-u. Po 8 latach jest ona 1700. Także warto też o tym pamiętać, że ponad 100% ta pensja minimalna wzrosła. Ale to są konkrety. Pan może, jeżeli chodzi o kwestie podrożenia artykułów spożywczych, to przez ostatni rok czy też dwa, też Państwo się zgodzą, jest taniej, szanowni Państwo. Jest taniej. Ja wiem, że Pan będzie teraz próbował zakrzykiwać rzeczywistość. Teraz za kwestie dotyczące odpowiedzialności ma Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli to będą dobre ustawy, to oczywiście Platforma Obywatelska będzie też nad tymi rzeczami debatować. Tylko w tej chwili nie ma nad czym debatować, bo są ustawy, które nie mówią o kwestiach gospodarczych, tylko mówią o kwestiach próby destabilizacji ustroju naszego państwa, co przekłada się na gospodarkę, niestety w negatywnym słowa tego znaczeniu.
Panie pośle, ja tutaj zwracam się do pana posła Paszyka. Za chwileczkę będzie pan miał okazję się wypowiedzieć, ale kolejne pytanie.
Dzień dobry, Marcin Kuskiewicz z tej strony. Ja mam pytanie do pana posła przedstawiciela koalicji rządzącej, czyli Trzech Partii pod szyldem Zjednoczonej Prawicy. Mam pytanie odnośnie kolei. Jakie plany odnośnie kolei, szczególnie w Wielkopolsce, ma koalicja rządząca? W aktualnym programie Polskich Linii Kolejowych nie ma na najbliższą perspektywę unijną, nie ma planu wybudowania ani jednego kilometra linii kolejowej. Myślę, że jest to poważny błąd, szczególnie jeśli mamy do dyspozycji środki unijne. Oraz chciałbym się dowiedzieć, czy planują Państwo jakieś zmiany w strukturze na kolei. W weekend odbyły się konsultacje na temat dworca w Poznaniu i był taki problem, że pojawiła się przedstawiciel grupy PKP, czyli właściciela dworca, ale niestety nie było Polskich Linii Kolejowych, więc też jakichś wiążących decyzji nie można było podjąć. Jest to moim zdaniem trochę dziwna sytuacja, że jest właśnie tak bardzo rozdrobniona struktura na kolei. Oraz przy okazji, że jestem z Wolsztyna, chciałbym się spytać o plany odnośnie parowozowni Wolsztyn. Jest to jedna z największych atrakcji regionu, które wszyscy Państwo reprezentują, a jak wiadomo od lat wszyscy posłowie przede wszystkim przyjeżdżają, pojawiają się, mówią hasła, a nic się nie dzieje. Dziękuję bardzo.
Szymon Szynkowski.
Dziękuję. Jesteśmy w tej chwili w trakcie zmian personalnych w wielu miejscach w naszym kraju, również w spółkach Skarbu Państwa i oczywiście te zmiany personalne dotyczą i będą dotyczyć PKP i różnych spółek córek. Na marginesie zgadzam się tutaj z panem, że rozdrobnienie PKP, które w tej chwili bodajże jest takich 9 głównych spółek matek PKP i około 130, jeśli dobrze pamiętam, 130, powtarzam, spółek córek PKP. No to jest struktura własnościowa, która jest nie do zaakceptowania i oczywiście tutaj też będziemy dążyć do tego, żeby ujednolicać tą strukturę. Natomiast w tej chwili jesteśmy w fazie zmian personalnych, a także planowania na nowo procesu inwestycyjnego w PKP. Także to nie jest w tej chwili kwestia przesądzona. Tu bardzo bym prosił o cierpliwość. Chętnie odpowiem na te pytania, ale w momencie, w którym ta faza planowania i tych zmian i personalnych, i tak powiem planistycznych będzie zakończona. Także to jest bardzo szczegółowe i trafne pytanie, natomiast na odpowiedź na nie jest jeszcze za wcześnie. Jeśli można jedno zdanie do tego, bo ja się do tego nie zdążyłem odnieść. Pan poseł Rutnicki mówił o tym, że mówiliśmy o Polsce w ruinie, a teraz chwalimy się sytuacją w Polsce. Często próbuje się przedstawić to, że Prawo i Sprawiedliwość mówiło o Polsce w ruinie, a to sformułowanie po pierwsze nie było nigdy oficjalnym hasłem Prawa i Sprawiedliwości, ani polityków Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie dotyczyło ruiny struktury i tego, jak wygląda odpowiedzialność państwa polskiego za poszczególne procesy. My doceniamy te wszystkie inwestycje, które powstały w Polsce, natomiast nie zamykamy oczu na to, ile pieniędzy Polacy stracili w Amber Gold. Nie pomijamy tego, że najdroższe autostrady w Europie były budowane właśnie w Polsce. Nie zamykamy oczu na to, że sądownictwo w Polsce jest takie, że dzisiaj nikt nie może dochodzić skutecznie sprawiedliwości, bo przewlekłość postępowania i niesprawiedliwość często wyroków sprawia, że Polacy nie mogą czuć tak naprawdę się bezpiecznie, nie mogą czuć się potraktowani przez sądownictwo sprawiedliwie. I to wszystko to jest tak naprawdę ta ruina państwa. Nie to, co dobrego widać na ulicach, tylko ta ruina
szkoda,
strukturalna
Szkoda, że dopiero
państwa.
Teraz to zauważyliście i nie mówiliście o tym podczas kampanii, ale na szczęście pan premier Morawiecki to zauważył i przyznaje, że Polska
Polska, jeżeli chodzi o kondycję gospodarczą, jest w dobrym stanie. Także lepiej późno niż wcale, panie pośle.
Pan poseł Krzysztof Paszyk, podejrzewam, że chodzi o koleje i o Wolsztyn, bo to zdaje się pana region.
Nie.
Pana okręg.
Pan nie, ja chciałem w dwóch zdaniach odnieść się do wypowiedzi pana posła Józwiaka z Kukiz 15, który bardzo ochoczo tu wspiera i komplementuje Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast w kontekście europejskim chciałem powiedzieć, że panie pośle, my wchodząc 12 lat temu do Unii Europejskiej, nie wchodziliśmy tam tylko po to, żeby ściągać do Polski pieniądze, co jest ważne, ale nie tylko. My się również zobowiązaliśmy do tego, żeby szanować pewne reguły, które u zarania tej Unii Europejskiej legły. I dzisiaj, wie pan, mnie trochę ja z zaniepokojeniem traktuję właśnie wypowiedzi o tym, jak my teraz powinniśmy upodmiotawiać Polskę w Unii Europejskiej, bo to jest, musicie się państwo określić i nazwać sprawy po imieniu, czy wy jesteście za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, bo to trzeba powiedzieć, bo tak ukrytymi sposobami państwo kluczycie, nie wiem, pewnie w imię zainteresowania, a tu trzeba jasną deklarację złożyć.
No, panie pośle, my bardzo jasno od dawna twierdziliśmy, jakie jest nasze zdanie odnośnie Unii Europejskiej. Po pierwsze, powiedzmy sobie jedno, nie do takiej Unii Europejskiej wstępowaliśmy, jaka jest teraz po traktacie lizbońskim i o tym nie zapominajmy. Jeżeli mówimy o fundamentach Unii Europejskiej, to o których mówimy fundamentach? O tych chrześcijańskich, ojców założycieli, czy o tym, które w tej chwili pan Schulz próbuje Unii Europejskiej narzucić? No naprawdę, to nie jest tak, że Unia Europejska nie ewoluuje. Ewoluuje i to w złym kierunku.
Panie pośle,
i taka Unia Europejska wychodzić? To nie jest nasza Unia Europejska.
Ale proszę odpowiedzieć wprost.
Szanowni państwo, jeżeli możemy Unię Europejską zmieniać, wracać do jej korzeni i fundamentów, to zmieniajmy. Jeśli to nie będzie możliwe, musimy liczyć się również z tym, że nie jest to organizm, z którym podpisaliśmy się na być aż do śmierci. Nie,
ja
niekoniecznie. Możemy również wyjść.
Przytoczyć dzisiejszą wypowiedź europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego, który powiedział na temat jutrzejszej debaty w Parlamencie Europejskim: nigdy za wiele nauki. I powiedział to w takim również sensie, no tak obrazowo mówiąc, że jeśli spoglądamy w lustro i widzimy tam coś, co niekoniecznie nam się podoba, to niekoniecznie też oskarżamy o ten widok producenta luster.
Jeszcze jeden wątek chciałabym, żebyśmy poruszyli.
Chciałabym nawiązać jeszcze tutaj do wypowiedzi pani z publiczności, bo poruszyła bardzo ważną kwestię, czyli takiego dobrobytu, którego odczuwamy po prostu w polskich naszych rodzinach. Rzeczywiście wskaźniki makroekonomiczne możemy się pochwalić, tak? Ogólnie w skali globalnej, w skali makroekonomicznej Polska rośnie, rozwija się, ale skąd te nasze takie indywidualne odczucia, że wokół nas nie za dobrze się dzieje? I te różnice właśnie społeczne, które zafunkcjonowały, pojawiły się w Polsce, spowodowały tak mocną zmianę na scenie politycznej. Ja przypomnę, że Nowoczesna, tak jak ugrupowanie Kukiz 15, również wyrosła na buncie wobec polityki, jałowej polityki prowadzonej przez koalicję PO i PSL. Ta letnia woda w kranie, ten brak wykorzystywania szans do rozwoju, Panie Jakubie, chwileczkę dokończę. To spowodowało, że stwierdziliśmy, że bierzemy sprawy w swoje ręce. My czekamy na ustawy, bo tak jak...
Pani poseł, pani pozwolę sobie przerwać. Geneza Nowoczesnej na pewno jest rzeczą bardzo interesującą, ale mamy 10 minut do końca
I dlatego chciałabym
wiązać
właśnie...
A jeszcze jeden wątek chciałabym, żebyśmy poruszyli.
Jedno zdanie kończę. Przecież Prawo i Sprawiedliwość również ma dobre propozycje. To słyszeliśmy w expose. My naprawdę czekamy
i
jesteśmy za podniesieniem kwoty wolnej od podatku, obniżenia podatków i CIT.
Postawiamy kropkę, jest to, nie ukrywajmy, kropka optymistyczna.
A właściwie średnik, bo jeszcze jeden wątek. Pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział o PKP przed chwilką coś takiego, że najpierw zmiany personalne, które zresztą przeprowadzane są, jak pan powiedział, w wielu dziedzinach w kraju, a potem zmiany strukturalne, którymi zajmiecie się w drugiej kolejności. Podobnie dzieje się w mediach publicznych. Chciałam zapytać o to, co tak dramatycznie złego w tych mediach działo się, że odwołujecie jednym cięciem, jedną ustawą zarządy, rady nadzorcze, a na czele telewizji publicznej stawia się polityka, rasowego polityka, jakim jest Jacek Kurski, i nazywacie to dobrą zmianą.
No, wiele osób widziało, co złego działo się w mediach publicznych, bo to
ale pan
nie
co
trzeba
widział,
było
panie
być
pośle,
specjalnie
konkretnego złego? Bo to często słyszymy, że było wiele złego, ale konkretnie co? Nazwijmy
jeżeli
to.
Pani nie widziała tej tendencyjności
chciałabym wiedzieć tych
tendencji, wedle których pan Petru, szef Nowoczesnej, był pokazywany 5 czy 6 razy częściej niż prezydent kraju i relacje z jego konferencji prasowych przyćmiewały prezydenta kraju, który w tym czasie na przykład odbywał ważne wizyty zagraniczne i tego typu incydentów w telewizji publicznej przez 8 lat mieliśmy naprawdę całkiem sporo, no to z całym szacunkiem, ale ci ludzie, którzy to sankcjonowali, no byliby nie najlepsi, mówiąc oględnie, do tego, żeby wprowadzać dobrą zmianę w telewizji i
Jacek
żeby tą telewizję
Kurski
uzdrawiać. Jacek Kurski, zobaczymy, czy będzie w stanie ją wprowadzić. To nie jest osoba wprowadzona do telewizji na zawsze. On ma konkretne zadanie, które mu zostało powierzone, aby uzdrowić pewne mechanizmy w telewizji publicznej i mam całą wielką nadzieję, że to zrobi.
No, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tutaj nie lada trzeba stosować figury w tej chwili, panie pośle, żeby Jacka Kurskiego przedstawić jako uzdrowiciela telewizji publicznej. Rzeczywiście z telewizji publicznej mamy w tej chwili absolutnie telewizję polityczną. Te wszystkie decyzje, które w tej chwili są podejmowane, one praktycznie... No widzimy, co się dzieje. No, telewizja publiczna staje się telewizją trwam. Dla państwa to dobrze. Ja uważam, że społeczeństwo chciałoby mieć możliwość rzeczywiście mieć do czynienia z wolnymi mediami. No problem jest taki, szanowni państwo, że to, co chce Prawo i Sprawiedliwość, nie oznacza, że to chcą wszyscy Polacy, a to, co się dzieje w mediach i rzeczywiście to, kto jest szefem telewizji, Jacek Kurski, no znany jako taki najbardziej agresywny polityk Prawa i Sprawiedliwości, no świadczy o tym, że media nie mają być publiczne, media mają być polityczne i mają wykonywać robotę na zlecenie
PiS-u. Po kolei, bo czasu jest coraz mniej. Po kolei pan poseł Józwiak, pan poseł Paszyk.
Ja króciutko. Media publiczne, polityczne były od zawsze. Tutaj żadna Ameryka się nie wydarzyła. No, szanowni państwo, jest to bardzo prosto, wynika chociażby z samego systemu właścicielskiego, tak? Przecież tak naprawdę są to media, które podlegają rządowi, dokładniej ministrowi, a właściciel ma prawo obsadzać te stanowiska swoimi ludźmi, takimi, z którymi chce współpracować, więc to jest jakby jeden z elementów, którego nie zmienimy, jeśli nie zmienimy w ogóle istoty finansowania mediów publicznych. I tu jest dopiero pole do popisu, tylko że poczekajmy, bo na razie mamy małą ustawę przejściową, natomiast poczekajmy, co PiS zaproponuje nam w ustawie medialnej. I o tym będziemy mogli podyskutować.
Do tego za chwilę się odniosę, natomiast teraz prosimy pana posła Paszyka.
Byłoby tyle do zrobienia, jeśli chodzi o media publiczne, w zakresie właśnie stworzenia dobrego mechanizmu finansowania tych mediów, w zakresie zdefiniowania misyjności mediów publicznych, ale dla PiS-u to nie ma istotnego znaczenia. PiS jedyne zmiany, jakie robi, to zmiany personalne, wyrzucając szefostwo mediów publicznych, wyrzucając fantastycznych dziennikarzy zarówno z radia publicznego, jak i z telewizji, jak i z radia publicznego. Dziękuję.
Proszę państwa, chwileczkę, panie pośle, po pierwsze proszę państwa już na koniec, jeżeli wytrzymaliśmy tak długo we względnym spokoju, żeby tak było do końca, natomiast jeżeli chodzi, ja chciałbym się zwrócić do pana posła Szynkowskiego Welsenka, również do pana posła Józwiaka. Jeśli mówimy o kwestii tego uzdrowienia, o którym państwo mówią i przede wszystkim o fundamentalnej kwestii zapewnienia odpowiedniego finansowania mediów publicznych, ona miała nastąpić w tej drugiej części. Otóż dziś pan profesor Gliński stwierdził nie mniej, nie więcej, że być może ta reforma zostanie zatrzymana na takim etapie, jaki mamy dziś, czyli że być może tego drugiego etapu nie
czyli
będzie.
Czyli zmian personalnych de facto.
No ja sądzę, że ta reforma nie zostanie zatrzymana. Jedyne co, to kwestia tego, kiedy zostanie ten drugi krok uczyniony. Natomiast mówiąc uczciwie, troska dzisiaj, co można by było zrobić z mediami publicznymi w ustach przedstawicieli Platformy i PSL-u, jest troską co najmniej spóźnioną. No państwo mieliście, znowu powtarzam, 8 lat na to, żeby różnego rodzaju reformy wprowadzać. Mieliście do tego większość parlamentarną, a dzisiaj stawiacie się w roli wujka dobra rada, który nam doradzi, co robić, a czego nie robić.
No, ja
społeczeństwo odebrało państwu legitymację do tego, żeby być wujkiem dobra rada. Państwo teraz proszę, pracujcie jako opozycja, składajcie projekty ustaw, składajcie propozycje, nawet nas krytykujcie, tylko prosimy, żeby ta krytyka miała pewne ramy, pewną racjonalność i żeby była oparta na faktach, a nie na histerii, bo obawiam się, że często jest oparta na histerii i my wtedy jesteśmy gotowi z taką krytyką się zmierzyć, natomiast społeczeństwo poza tym, że odebrało państwu władzę, to dało też legitymację i oczekuje od nas wprowadzania zmian. I my te zmiany systematycznie również w mediach publicznych będziemy wprowadzać.
No właśnie, właśnie społeczeństwo dało mandat, nie dla takich działań, które właśnie realizujecie, bo chodziło wam o to, żeby po prostu dorwać się do stołków i widać, że Jacek Kurski te polecenie pana prezesa bardzo szybko realizuje, choćby też przypomnieć wspaniałą nominację pana posła Jasińskiego na szefa Orlenu. No rzeczywiście wybitny, merytoryczny znawca tematu, który zostaje prezesem największej polskiej spółki. Widać, proszę. Chodzi o to, żeby dorwać się do stanowisk i to jest ta dobra zmiana, szanowni
państwo. Proszę państwa, teraz czas, liczymy już naprawdę w sekundy, dosłownie za moment kończymy. Rozumiem, że pani poseł Schmidt chciała jeszcze na koniec coś powiedzieć. Proszę, szykuję od dłuższego czasu. Prosimy o te kilka słów.
Mamy dosłownie.
Tak, na podsumowanie ze swojej strony chciałabym zaapelować właśnie tutaj do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, aby te zmiany związane z obniżaniem podatków, obniżaniem właśnie podatku CIT, podwyższeniem kwoty wolnej od podatku, uwolnienie działalności gospodarczej, być może powrót do ustawy Wilczka, ale też zwiększenie innowacyjności, która w przedsiębiorstw poprzez współpracę z nauką, z instytucjami naukowymi. Wszystko to, co wyciągnie Polskę z takiej pułapki średniego rozwoju marazmu. I na takie ustawy czekamy i nad takimi ustawami się pochylimy, będziemy z wami współpracować, ale już nie częstujcie Polski zmianami obszaru ustrojowego.
Proszę państwa, i w tym momencie stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, gościmy w klubu kawiarni Meskalina na Starym Rynku w Poznaniu.
I miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję i możliwość zaproszenia
właściwie
państwa.
Właściwie może zrobimy od razu, także zaprosimy państwa.
Na kolejną debatę za kolejne 3 miesiące.
Na przykład za 3 miesiące umawiamy się w tym samym miejscu. A gośćmi dzisiejszej debaty byli posłowie Bartosz Józwiak, Kukiz 15.
Szymon Szynkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję serdecznie.
Joanna Schmidt, Nowoczesna.
Dziękuję, dobranoc.
Krzysztof Paszyk, PSL.
Dziękuję bardzo. Jakub Rutnicki, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego wieczoru państwa życzymy.
Bardzo
dziękuję bardzo.
Dziękujemy, Agnieszka Gulczyńska.
Andrzej Ogórkiewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Debata wielkopolskich parlamentarzystów.